Michał Szymajda, dziennikarz Rynku Kolejowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zawitałeś znowu do swojego rodzinnego miasta, a przy okazji trafiłeś na otwarcie węzła transportowego. To może zacznijmy od tego, jak Ci się ta inwestycja w ogóle podoba? Czy dostrzegasz jej plusy? Czy są jakiekolwiek minusy? Co byś tam poprawił?
Dużo można opowiadać i mówić o tym węźle. Na pewno Słupsk długo czekał na taką inwestycję. I w warstwie architektury i tego, jak ona wygląda z zewnątrz, to naprawdę się udało. Uważam, że to jeden z ładniejszych takich węzłów, no bo inwestycje transportowe w Polsce tego rodzaju, właśnie jak węzły transportowe, nie zawsze się udają. Natomiast w Słupsku udało się połączyć to, co z tej architektury starej dworcowej zostało, te dawne baraki kolejowe, i w nich właśnie stworzyć ten węzeł, to centrum przesiadkowe. To wygląda naprawdę fajnie. Pomyślano nawet o takich rzeczach, że pasażerowie stojąc oczekując na autobus czy wysiadając z nich będą mieli za plecami okna, a nie ślepą ścianę, dzięki czemu będą widzieć, czy ich pociąg już przyjechał, czy nie. Nie wygląda to źle, jest parking dla rowerów, zadaszenie być może nieco za małe, no ale naprawdę to jest mocna czwórka z plusem na tle tego, co widzę w kraju, na tle innych takich inwestycji.
Pierwszego dnia rozmawiałem z kilkoma kierowcami autobusów, oni narzekają na kilka spraw. Po pierwsze, gdzie jest wąsko, można zahaczyć na przykład o latarnię, trzeba bardzo uważać. I druga rzecz, która im się bardzo nie podoba, mimo tego, że mają autobusy już wyposażone w kamery cofania, to, że to nie są perony przejazdowe, tylko takie, w które autobus wjeżdża, a potem musi wycofywać, żeby z pasażerami wyjechać.
Zapewne połączenie tych peronów zadaszonych i tego obiektu z tego dawnego pruskiego muru z taką przejazdową infrastrukturą byłoby trudniejsze, choć na pewno niewykonalne. No w ten sposób na pewno pasażerowie zyskują, bo mają bezpośrednie dojście spod dachu od razu do autobusu. Być może trzeba by to zaprojektować inaczej. No teraz trudno mówić o tym już, co w warstwie architektonicznej zostało stworzone i jak to jest wykorzystywane przez kierowców autobusów. Na pewno jest za to kilka rzeczy, które poprawić można.
Na razie, przynajmniej na razie. Z tego węzła odjeżdżają tylko autobusy PKS-u, trzy linie i kilka linii prywatnych firmy Nord Express. Kompletnie tam nie docierają autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli komunikacja miejska omija ten nowy węzeł transportowy szerokim łukiem, na tyle szerokim, żeby nie zajeżdżać w jedyną ulicę dojazdową, czyli w ulicę Piotra Skargi i Towarową. Czy Twoim zdaniem to jest dobre rozwiązanie? Nie ma się do czego przyczepić? Czy to powinno inaczej zupełnie funkcjonować od samego początku?
Ja bym tu bardzo ciężkich i mocnych słów użył. Uważam, że to jest skandaliczne wręcz rozwiązanie. Jest to inwestycja także wymyślona przez miasto i przez miasto realizowana. Tutaj muszą dojeżdżać autobusy komunikacji miejskiej i rozmawiałem z paroma osobami na tym węźle transportowym. I te osoby nie rozumieją, dlaczego nagle uzyskały bardzo szybkie przejście na swoją stronę miasta, na zachodnią stronę miasta, ale nie mogą dostać się dalej żadnym transportem miejskim. I żeby dojść do następnego przystanku komunikacji miejskiej, żeby sobie skrócić tę drogę, muszą iść aż do ulicy Sobieskiego. Naprawdę nie rozumiem, jak można było realizować 5 lat inwestycje, bo wcześniej przecież było projektowanie, później budowa tego. I miasto nie pomyślało, w jaki sposób wyciągnąć najlepsze cechy tej inwestycji, czyli to, że ten dworzec jest od strony zachodniej. Zupełnie nie pojmuję tego, że Zarząd Dróg Miejskich teraz zastanawia się nagle, w 5 latach tak naprawdę, przygotowanie inwestycji, jaki autobus tam puścić, i wymyśla pomysł na autobus linii numer 8, który stoi we wszystkich możliwych zatorach drogowych w mieście, który robi kilka pętli wokół tego miasta i tak naprawdę nikomu nie zapewnia szybkiego dojazdu nigdzie.
No dzisiaj jest nowa wersja. Pani prezydent zapowiadała, że to być może będzie autobus linii 15.
Wydaje mi się, że autobusem, który najlepiej spełniałby swoją rolę, byłby autobus, który dojeżdża tam co 15 minut od strony zachodniej i dowozi jak najkrótszą drogą pasażerów na osiedle Niepodległości. To umiejscowienie tej części stacji ewidentnie sprzyja temu, żeby ludzie ze strony zachodniej miasta nareszcie mieli szybki i porządny dostęp do kolei. Nie wiem, jak można go realizować autobusem, który też zajeżdża dookoła, robi jakieś zakręty dookoła miasta i pętle. Powtarzam jeszcze raz, autobus z osiedla Niepodległości bezpośrednio jak najszybszą trasą, jadący jak najkrócej, minibus, chociaż w naszym mieście minibusów niestety nie kupowano w poprzednich latach. Nie rozumiem też, dlaczego miasto upiera się przy tym, że musi to realizować MZK. Przecież jest instytucja przetargów i może nareszcie wypadałoby otworzyć taki przetarg na jeden autobus, który zajeżdżałby, jeden minibus, który zajeżdżałby od strony zachodniej, od nowej stacji.
Może to w ogóle jest tak, że błędem było realizowanie tej inwestycji bez przebicia do ronda przy Banacha i Sobieskiego. Władze miasta tłumaczą się w ten sposób, że nie dogadały się z PKP PLK w sprawie przeniesienia torów odstawczych na ulicę Krzywoustego. ale też nie, na przykład nie wykonano żadnego zjazdu z ulicy, z wiaduktu przy ulicy 3 Maja, z jednej i z drugiej strony można by spróbować przejeżdżać. Tam oczywiście są tory odstawcze, to jest dość kłopotliwe, żeby tam przejechać, ale tak naprawdę przez tego typu torowiska autobusy przy zrobionej dobrze drodze przejeżdżają.
Trudno mi teraz wnikać w to, co się już stało, w to mleko, które zostało wylane. Rzeczywiście, trzeba było tą inwestycję zrobić troszkę inaczej, wtedy ten dworzec byłby niejako przelotowym. Natomiast to wciąż nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby tam działała normalna komunikacja miejska. I powtarzam jeszcze raz, nie linia, która tam zajeżdża po przejechaniu naprawdę bardzo dużej pętli przez całe miasto, ale linia, która bezpośrednio dowierzy pasażerów na osiedle Niepodległości. Tak, żeby pasażer wychodząc z dworca, co zwłaszcza przyda się za chwilę, kiedy dworzec od strony wschodniej będzie zamknięty, żeby ten pasażer wiedział, że wychodząc na dworzec, za 15 minut maksymalnie będzie miał autobus, a najlepiej jeszcze częściej. No nie wymagajmy już cudów, żeby ten autobus odjeżdżał co 5 minut, ale naprawdę jedna linia, jeden autobus, jeden kierowca, który mógłby jeździć między osiedlem Niepodległości a tym nowym dworcem. Jest tam miejsce, jest tam przystanek autobusowy, jest przygotowana zatoka na autobus miejski, tymczasem autobus miejski tam nie dojeżdża i tych ludzi zupełnie nie dowodzi na dworzec. Żeby dojechać na dworzec kolejowy, trzeba objeżdżać bez żadnego przystanku, podkreślam, od przystanku Hala Gryfia aż do dworca kolejowego. Po drodze autobus się nie zatrzymuje, robi wielką pętlę. Tymczasem moglibyśmy dojeżdżać do osiedla Niepodległości z najdalszych jego zamkamarków w 10 minut na dworzec kolejowy.
Wspomniałeś o dworcu kolejowym, o budynku dworca kolejowego, który niebawem będzie zamykany, wyburzany, stanie obok dworzec tymczasowy. Podobno na 3 lata. To jest realny, twoim zdaniem, termin i z jakimi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie, bo też w planach, i to już niedalekich, jest przebudowa stacji w Słupsku. Co to oznacza de facto? Zacznijmy od tego budynku.
Przebudowa dworca, czy to będzie trwać 3 lata? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi o budynki, o taką infrastrukturę dworcową, to w Polsce te inwestycje nie trwają jakoś przesadnie dłużej niż to się zakłada w planach. Myślę, że bardzo dobrym startem jest to, że po drugiej stronie właśnie mamy węzeł przesiadkowy i nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż taka, że tam właśnie będzie działać dworzec zastępczy i tutaj nie ma w tym momencie już mowy o tym, to kolejny argument za tym, żeby tam autobus szybko dojeżdżał. Nie ma mowy o tym, żeby tam nie było komunikacji miejskiej w tej chwili. Co się zaś tyczy przebudowy stacji kolejowej, no to widzę większe zagrożenia. Inwestycje kolejowe na takiej infrastrukturze peronowej, torowej, rozjazdowej, tam wchodzi bardzo wiele innych elementów też, które mają przyczynić się do tego, że ta kolej działa bezpiecznie. Te inwestycje się w Polsce bardzo mocno przeciągają. Pasażerowie bez wątpienia będą narażeni na komunikację zastępczą, bo wraz z przebudową stacji będzie też przebudowywany most na Słupi, chyba w jednym terminie. Bez wątpienia przyczyni się to bardzo wielu problemów. Sama stacja, przejście podziemne, to wszystko będzie przebudowywane. Dokładnych planów jeszcze na to nie znamy, ale bez wątpienia na parę dobrych lat kolej tutaj nam wiele niespodzianek pozostawi.
Czy to prawda i czy ty możesz potwierdzić tę informację, bo ona jeszcze nie jest nigdzie jakby upubliczniona, że ten odcinek, że będziemy właściwie podróżować między stacjami w Kobylnicy i w Jeziorzycach autobusem, komunikacją zastępczą, że w Słupsku do pociągu nie wsiądziemy przez czas jakiś, tak długo jak ta infrastruktura nie będzie przebudowana.
Wiem o planach dotyczących Jeziorzyc, że to ma być stacja węzłowa, zresztą ona się do tego nieźle nadaje, bo tam jest miejsce na odstawianie wagonów, są perony. Po jakichś drobnych remontach one będą w stanie podołać odprawie tych pasażerów. Czy tak będzie, na pewno tego nie wiem, to pewnie kolej oświadczy pasażerom w ciągu najbliższych miesięcy, ale podejrzewam, że właśnie tak, no bo pomijając stację Słupsk, tu gdzieś też pociągi pewnie mogłyby się zatrzymać na jakimś jednym czynnym torze, ale również remont mostu na Słupi i tam kompletne rozwalenie tej infrastruktury sprawi, że najbliższą dostępną stacją będzie stacja Jeziorzyce, która też jakieś tam możliwości połączenia siecią drogową ze Słupskiem będzie miała. Jeżeli chodzi o Siemienicę, nie mam takiej informacji.
Jeszcze Kobylnica.
Kobylnica, tutaj również niczego na razie nie wiem, ale jest to niewielki węzeł transportowy na linii z Miastka i Szczecinka, zarówno też z Koszalina, więc być może będzie to miejsce, natomiast w tej chwili ta stacja nie nadaje się do tego, aby jest to tak naprawdę przystanek kolejowy, w tej chwili właściwie jeden.
To może Sławno.
Sławno jest zbyt daleko zdecydowanie.
Jeszcze o linię 405 do Kępic, od połowy października ma tam się znowu zmienić rozkład jazdy, ma być tych pociągów trochę podobno więcej, albo też mają odjeżdżać w innej, o innej porze. Właściwie mam wrażenie, że wracamy do tego samego wciąż, czyli jak dobrze wykorzystać linię 405, żeby korzystali z niej ludzie, bo też pojawiają się skargi na to, że te składy są po prostu zbyt małe, że wszyscy się nie mieszczą do tych składów.
Po długotrwałym remoncie cudem udało nam się dobrnąć do końca remontu tej linii, po czym Urząd Marszałkowski serwuje nam tu zaledwie jedną parę pociągów więcej w tej chwili. Wydaje mi się, że to jest jedna para więcej. Ta linia zasługuje zdecydowanie na dużo większy ruch. Nie po to wydawaliśmy tak olbrzymie pieniądze z naszych pieniędzy, z pieniędzy unijnych również. To wszystko są pieniądze publiczne oczywiście. Nie po to wydawaliśmy takie pieniądze, żeby po tej linii kursowało 6 par pociągów dziennie. Natomiast z tego co wiem, no te prace nad zwiększeniem liczby pociągów w Urzędzie Marszałkowskim trwają. Są też pomysły na wydłużanie kolejnych pociągów do Chojnic, także no, trzymam kciuki na to, żeby samorząd tutaj wojewódzki wreszcie zauważył potencjał tej linii, bo rzeczywiście mamy kolejny cud. Rzeczywiście pasażerowie wrócili do kolei po tej katastrofie 3-letnim braku pociągów. Widać, że ludzie z tego korzystają. Nie widzę przyczyn, dla których tych pociągów nie miało być więcej.